Nasz gość dnia.
Maciej Dąbrowski, dzień dobry Państwu. Ze mną i Państwem jest pani Agnieszka Pruszyńska z Zespołu do Spraw Ochrony Przyrody Narwiańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
24 maja dzisiaj przypada Europejski Dzień Parków Narodowych. Pani Agnieszko, w jaki sposób i kiedy został powołany Narwiański Park Narodowy?
Narwiański Park Narodowy został powołany 1 lipca 1996 roku, więc za 2 lata będziemy obchodzić nasze 30-lecie. I był to w tamtym momencie 22 park, który został utworzony w Polsce. Park Narwiański został utworzony, przekształcony z wcześniej utworzonego Parku Krajobrazowego, który miał chronić unikatowy system koryt, który jest charakterystyczny dla naszego parku.
A możemy przypomnieć, że razem 23 parki narodowe są w Polsce.
Tak.
W jaki tym, co charakteryzuje omówiony przez panią park, jest unikatowy system rzeki? Co to oznacza?
Nasza rzeka Narew w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego ma charakter rzeki wielokorytowej, a bardziej naukowo mówiąc, jest to rzeka anastomozująca, czyli nasza rzeka nie ma jednego koryta, nasza rzeka ma wiele koryt. Jeżeli na przykład, rzadko się to się zdarza, bo w całej Europie nie ma takiej rzeki, w całym świecie jest jedna. Więc no, na wschód jeszcze jest, na wschodzie, na Ukrainie jest rzeka o podobnym charakterze. A charakteryzuje się tym, że można pływać nią w kółko. To znaczy, że jeżeli wypływa się z jednego punktu, wpływa się w jedno koryto, można zrobić koło i wrócić zupełnie inną rzeką do miejsca, z którego się wypłynęło.
To jest ciekawa informacja dla tych, którzy zamierzają odwiedzić park, ale to już na koniec, mam nadzieję, jeszcze tak zdążymy naszej rozmowy. Pani Agnieszko, a jakie istnieje ryzyko zagrożeń w parku?
No, nasza rzeka, park w ogóle chroni samą dolinę rzeki Narew na tym odcinku, gdzie jest właśnie od Suraża na południu do na północ w miejscowości Rzędziany. I
Rzędziany?
Tak, Rzędziany na północ parku.
A pytaliśmy o zagrożenia.
No właśnie. I to jest w granicach, park jest w granicach doliny rzeki, gdzie warunkiem trwania naszego parku są poziomy wód, czyli to, jak wysoko, jak długo istnieją zalewy wody. W związku z tymi zmianami klimatycznymi, które teraz następują, i ociepleniem klimatu, no tych wód, niezaleganiem przede wszystkim pokrywy śnieżnej, bo zimy mamy, jakie mamy niestety, to są krótkie i bezśnieżne zimy. Niestety ten zasób wód w naszej rzece jest zdecydowanie za mały i siedliska są zbyt mało uwodnione. Największym zagrożeniem jest brak wody w naszym parku.
Tak. Kiedy nad rzeką zaczyna rodzić się życie i da się zauważyć wędrówki ptaków lub przygotowywane przez nich gniazda? W latach 2003-2015 stwierdzono występowanie aż 213 gatunków ptaków.
Tak naprawdę, tak jak już mówiłam, że następuje trochę ocieplenie, w naszym parku najwięcej jest ptaków wodnobłotnych. Migracja tak naprawdę, kumulacja takiej migracji ptaków, gdzie my zapraszamy ornitologów i obserwatorów ptaków, to jest wczesna wiosna, bardzo wczesna nawet, czyli koniec lutego, marzec, kwiecień, maj. I to są okresy, kiedy jest największa migracja, głównie gęsi zbożowej, gęsi gęgawy, ale też i bernikle są obserwowane. Wracają też żurawie, jeżeli w ogóle odleciały, bo już zdarzają się takie zimy, że te żurawie zostają, część gęsi nawet, żurawią zostają na zimę u nas w Polsce. Więc przemieszczają się tylko tak naprawdę z cieplejszych rejonów Polski, z zimniejszych rejonów Polski w cieplejsze miejsca. Więc tak naprawdę wczesna wiosna to jest najlepszy moment na obserwację ptaków migrujących.
Poznaliśmy już zagrożenie dotyczące braku wód w regionie Parku Narodowego. A czy jakieś gatunki ptaków są zagrożone wyginięciem?
Generalnie u nas wszystkie ptaki są objęte ochroną. I jeśli chodzi o zagrożenie wyginięciem, to w naszym parku to głównie to są ptaki wodno-błotne. I na ochronę tych ptaków stawiamy główny nacisk. Ptaki wodno-błotne są przywiązane do terenów, które są koszone. Park jest w związku z tym, że zaniechano wiele lat temu koszenia, bo teren jest trudno dostępny. Rolnicy zaprzestali koszenia, no bo z różnych przyczyn i się nie opłacało trochę i zmieniła się charakterystyka uprawy. Zaprzestano koszenia. My robimy wszystko, żeby obszary te kosić, żeby otworzyć te obszary, bo niestety występuje u nas zarastanie trzciną. To jest jedno z takich głównych zagrożeń. W wyniku zaprzestania koszenia zarastają te wszystkie rozlewiska trzciną. I ptaki lęgowe, wodno-błotne nie mają po prostu gdzie zakładać swoich gniazd. Natomiast to jest główne zagrożenie, jeśli chodzi o ptaki, a drugim zagrożeniem no to jest niestety są drapieżniki typu norka amerykańska, która została sztucznie wprowadzona na nasze tereny jako uciekinierzy z ferm futerkowych i świetnie się odnalazły, wyparło naszą norkę europejską, która nie stanowiła takiego zagrożenia dla ptactwa jak norka amerykańska. I park również wyłapuje tą norkę i już 11 lat intensywne wyłapywanie tej norki spowodowało, że te lęgi nasze ptaków wodno-błotnych znacznie się polepszyły. Populacja wzrosła i sukces lęgowy jest znacznie większy.
Przejdźmy teraz do ziemi, która znajduje się nieopodal rzeki Narwi. Na pewno te miejsca sprzyjają wzrostowi roślin. Jakie gatunki drzew i krzewów można spotkać w parku, jeżeli można?
Tutaj pana zaskoczę, bo nasz park to jest park bezleśny, więc my mamy bardzo malutko tych drzew, więc nie wypowiem się na temat. No tutaj można, zapraszam na wycieczkę po Olsie, ale to już w Gumowcach. Natomiast u nas to jest głównie roślinność szuwarowa, wielkotużycowa. Lasów mamy naprawdę bardzo mało, ale w lasach pomaga nam bóbr, który jest prawnie chroniony, jest gatunkiem naturowym i w Olsach trochę nam pomaga przy retencjonowaniu właśnie bóbr.
Powierzchnia parku zajmuje blisko 7350 hektarów. Czy łatwo jest chronić taki obszar na przykład przed pożarami?
To jest bardzo trudny obszar, jeśli chodzi. No pożary u nas stanowią ogromne zagrożenie, dlatego że no niestety nie wszyscy jeszcze rozumieją, jakim zagrożeniem jest pożar. A z racji tego, że mamy teraz no bardzo suche lata wiosny, jeżeli zdarza się pożar, teren jest trudno dostępny. Straż pożarna czasami nie jest w stanie w dane miejsce dojechać. No, przy udziale z naszej straży oczywiście bez tego się nie da, no bo my użyczamy naszych motorówek. Nasza straż parku zna doskonale teren i wie, z której strony można ewentualnie dojechać, jeśli chodzi o wozy strażackie. Ale to jest trudny teren. Zresztą kilka lat temu widzieliśmy pożar. U nas były dwa lata temu pożary, które udało się ugasić w ciągu dnia. Natomiast Biebrzański, no słyszeliśmy, jaki był pożar ogromny w Biebrzańskim Parku. Paliło się wiele dni. Największym zagrożeniem jest wniknięcie pożaru w torfowisko. I to jest problem z ugaszeniem wtedy. To się tli pod spodem, wypala się torf, który jest łatwopalny.
W jaki sposób Pracownicy parku, mówimy tutaj o terenach bagiennych, poruszają się po tym rodzaju podłoża?
No, głównie to jest z racji tego, że u nas jest wiele koryt, więc nie da się tak sobie przejść z jednego brzegu i wejść w teren bez łodzi motorowodnych. Więc na terenie parku służba parku ma możliwość, bo to jedyny sposób dopłynięcia w ogóle do jakiegoś terenu, żeby sprawdzić w celach monitoringowych na przykład. Głównie to są łodzie motorowo-wodne.
Czy organizujecie państwo jakieś wycieczki, o których wspomnieliśmy już wcześniej, po Narwiańskim Parku Narodowym? Jak wygląda ich przebieg?
Taką wycieczkę u nas jest kilka miejsc w parku, które warto zobaczyć. Organizujemy wycieczki z przewodnikiem. Trzeba wcześniej do nas zadzwonić, umówić się, żeby takiego... Głównie to dla takich bardziej zorganizowanych grup, bo tak indywidualnych bardzo rzadko. Organizujemy wycieczki, zapraszamy też na szlaki wodne, czyli na kajaki. Tutaj można sobie samemu wypożyczyć u nas. W tej chwili jeszcze nie ruszyła wypożyczalnia, ale w najbliższym, mamy przerwę, że tak powiem, w wypożyczaniu kajaków, ale w najbliższym czasie, pewnie w przyszłym roku ruszy na nowo wypożyczalnia. Można u nas sobie wypożyczyć właśnie kajak i najlepiej, ale właśnie zwiedzić park z kajaka. Z racji tego, że nie mamy szlaków pieszych, mamy jedną kładkę waniewo-śliwną, na którą zapraszamy. Natomiast park najlepiej zwiedzić właśnie z kajaka. Najlepszym momentem to jest wczesna wiosna bądź późna jesień. Wtedy tereny są najbardziej dostępne, najbardziej może otwarte, bo potem te koryta zarastają i jest czasami w niektórych miejscach z racji tego, że na przykład obniża się poziom, jest bardzo trudno w niektóre miejsca dopłynąć, bo się koryta zamykają.
Teraz pani Agnieszko, chciałbym poruszyć temat monitoringów. Jakie rodzaje tego rodzaju sprawdzania terytorium prowadzą państwo w parku i czemu one służą?
No przede wszystkim... Monitoring służy celom naukowym i badawczym. W parku prowadzonych jest kilka monitoringów przez pracowników parku, przez służby parku. Głównie to jest monitoring ornitologiczny, ale też mamy monitoring techniczny, czyli monitoring wód powierzchniowych oraz monitoring meteorologiczny. Monitoring wód powierzchniowych w tej chwili... Mamy taki nowoczesny system. Przez lata ewoluował nam ten system z racji tego, że mamy trudno dostępny teren. Więc w tym momencie mamy 8 stacji pomiarowych, które badają nam poziomy wód i temperaturę. Natomiast 4 to są tak zwane boje, czyli to są stacje takie, każda boja, my to nazywamy w ten sposób, każda boja jest wyposażona w urządzenia badające, próbkujące i wysyłające dane za pośrednictwem GPS-a do serwera, do nas, do biura. I na tych bojach badane są fizykochemiczne parametry wód, czyli azotany, pH, temperaturę, no już takie bardziej dokładne to są badania. To są 4 punkty na rzece i boje są wodowane wczesną wiosną, natomiast zbieramy je późną jesienią. Ze względu na to, że kra mogłaby te boje uszkodzić, bo one są zacumowane w nurcie. Jeżeli będziecie podróżować na przykład po Narwi i zobaczycie takie dosyć duże, kwadratowe budki dryfujące sobie w środku koryta, to proszę się nie obawiać, to nie są kamery, to są nasze urządzenia monitorujące.
Powróćmy jeszcze do zwierząt i ich wpływu na funkcjonowanie i walory parku. Czy są jakieś negatywne? Może pozytywne wpływy tego rodzaju zwierząt na funkcjonowanie parku?
No nie ma, niestety. Nie, wychodzimy z założenia, że zwierzęta zazwyczaj działają raczej na korzyść. W naszym parku absolutnie, no poza tym wspomnianym wizonem, czyli norką amerykańską, która no niestety, ale to została zasiedlona przez człowieka. Więc no fakt, no norka przyczyniła się do spadku liczebności ptactwa. Natomiast jeśli chodzi o inne gatunki, jak na przykład bóbr wspominany wcześniej przeze mnie, to jest gatunek jak najbardziej dla nas mile widziany. Witamy go z otwartymi ramionami, bo on wpływa na, warunkuje nam trochę właśnie wahania wód, robi dobrą robotę dla parku, dla potrzeb zatrzymywania wód.
Już na koniec, pani Agnieszko, jakie najpiękniejsze miejsca mają państwo do dyspozycji w Parku Narodowym, które należy bądź można odwiedzić w Narwiańskim Parku Narodowym?
Z pewnością nasz nowy ośrodek, który został otworzony kilka lat temu, i to jest ośrodek Młynarzówka w Kurowie. Zapraszamy tam, tam jest nowoczesna ekspozycja. Proszę wejść na naszą stronę i zapoznać się, bo wpuszczamy na tą ekspozycję w określonych godzinach, więc najlepiej sobie zaplanować tak, żeby nie czekać na przykład na zmianę grupy turystycznej. Na pewno ten ośrodek. Na pewno warto zobaczyć naszą siedzibę, czyli Stary Dwór w Kurowie, który jest otworzony. W tej chwili, co prawda, przygotowujemy się do remontu kładki w dworku, koło dworku w Kurowie. No i nasz taki znany chyba na całą Polskę, nasza kładka Waniewo-Śliwno, która jest znana w Polsce, i to jest kładka, która przecina całą dolinę, więc możemy w Waniewie rozpocząć naszą wycieczkę. Przez wszystkie koryta przeprawiamy się promami. Czyli w miejscach, gdzie jest grunt, idziemy kładką, natomiast przeprawiamy się przez każde koryto, a ich jest tam 4, właśnie za pomocą tratw, którymi samymi się poruszamy, czyli sami się przeciągamy na drugą stronę.
Gościem dnia Radia Nadzieja była pani Agnieszka Pruszyńska z Zespołu do Spraw Ochrony Przyrody Narwiańskiego Parku Narodowego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Nasz gość dnia.